Tu Radio Kraków Kultura.
A ze mną w studiu już Mirosław Bzdyl. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Będziemy rozmawiać o koncepcie listening barów. Ugryzłam się w język mówiąc koncept, bo wiem, że to jest słowo w dużych miastach budzące wiele kontrowersji ostatnio poprzez te koncept story różnego typu, koncepty talerzykowe i inne wpisujące się w to nowe wynalazki i formy spędzania czasu, ale my dzisiaj o czymś bardzo pożytecznym i czymś, co można zrobić dla siebie, łącząc wyjście z domu z wgłębianiem się, zgłębianiem muzyki, bo o listening barach, dlatego że Mirek jest właścicielem Kawi Cafe, miejsca w Krakowie, które właśnie z takiego nurtu się wywodzi. I zacznijmy rozmowę właśnie od tego, skąd się ten pomysł na takie miejsca bierze, bo to są miejsca z długą tradycją, która nawet z Europy nie pochodzi.
Wiesz, to jest zabawne, ponieważ właśnie sobie uświadomiłem dzisiaj rano, jadąc tutaj, że zacząłem na szybko czytać w internecie, skąd się ta tradycja wywodzi.
Wspaniałe.
Tak, ponieważ ja generalnie mam tak, zauważyłem, że ja zazwyczaj gdzieś tam wpadam na jakiś pomysł, a potem wertuję internet, żeby sprawdzić, czy ktoś na niego nie wpadł, a nie na odwrót, bo sporo ludzi ma tak, że gdzieś tam szuka inspiracji, która potem odtwarza. Ja niestety dla siebie mam ten pierwszy system, ale tak czy inaczej jakby oczywiście ten pomysł...
No. Ja może przedstawię skąd on, jak on się osadza na świecie, bo to będzie krótka historia. To pochodzi z Japonii. Takie bary, w których mamy 3-6 krzesełek, 2 stoliki i analogowy sprzęt do słuchania muzyki, taki zazwyczaj bardzo dobry, audiofilski. To jest ten pomysł, który zresztą wpisuje się w jakieś takie spowolnione przetwarzanie życia i kultury tamtego rejonu świata, ale w mniej więcej 2022-2023 roku zaczęły powstawać bardzo liczne listening bary w całej Europie, w Stanach również, w Australii. Ja sprawdziłam sobie mapę tych europejskich miejsc i ich jest pod koniec roku 2025 naprawdę całkiem sporo we wszystkich tych, przede wszystkim w Londynie. Parę takich artykułów znalazłam opisujących cały ten szlak właśnie listening barów w Londynie. Nie wiem dlaczego, ale tam to się przyjęło bardzo mocno. I to jest taki główny zarys tego, co jest dookoła. A sprawdźmy w takim razie, jak w twojej głowie powstał ten pomysł, bo on się zgrał w czasie.
Tak, z tego co mi widzisz, jestem lekko zaskoczony nawet tym, że to mówisz. Ja sprawdzałem oczywiście, że sprawdzałem.
Jesteś zaskoczony, że jest jakieś community listening barów wokół,
tak,
prawda?
Tak, dokładnie, ale super, że mówisz. To zgłębia temat na pewno. Pomysł wziął się chyba z tego, że jak kupowałem sprzęt do domu swój, który obecnie jest w Kawi, to sklep na Kalwaryjskiej, tyle powiem, w którym kupowałem ten sprzęt. Panowie mnie tam wzięli do takiej piwnicy odsłuchowej. Zrobili mi też kawę, jeśli dobrze pamiętam, i po prostu gdzieś tam puszczali mi to i to było bardzo fajne doświadczenie. I gdzieś jak byłem, już nie pamiętam, albo w Lizbonie, albo gdzieś w Hiszpanii, to pamiętam, że przechodziłem koło właśnie kawiarni winylowej, gdzie panowała bardzo fajna atmosfera. Pamiętam, że z moją narzeczoną, wówczas jeszcze wtedy dziewczyną, śpieszyliśmy się i nie zajrzeliśmy tam, ale spodobał mi się ten klimat. Tak wystarczyła chwila, żebym to gdzieś zapamiętał. No i co? No i tak gdzieś to skumulowałem wszystko. Doszło do takiej syntezy szybciutkiej w mojej głowie. A że akurat szukałem jakby innego zajęcia takiego na weekendy, ponieważ prowadziłem inną firmę wcześniej, no to wyszło Kawi Cafe.
Ale czy ty prywatnie jesteś fanem słuchania właśnie płyt winylowych? No bo wiesz, osoba, która nie posiada płyt winylowych, nigdy z nimi nie obcowała, raczej nie miałaby zajawki na to, żeby stworzyć miejsce, które kręci
no tak,
się wokół,
tak, tak.
Kręci się na płycie winylowej, można powiedzieć.
Tak, oczywiście, sorry, ja po prostu, wiesz, mam taki styl ekspresji, że bardzo, bardzo używam wielu słów, żeby opisać to, co chcę, także tym bardziej, że jest poranek. Oczywiście, tak. Myślę, że winyle i ogólnie muzyka, przede wszystkim muzyka, to moja pasja największa w moim życiu. Więc od tego tak naprawdę wyszło. A winyle, tak, winyle są fantastycznym wynalazkiem, że tak powiem, ponieważ one sprawiają, że muzyki słuchamy od deski do deski, mówiąc tak wprost. Czyli za każdym razem, kiedy puszczałem płytę, to nie jak na Spotify jeszcze, jak mam ADHD, to przełączam cały czas po prostu te kawałki, często nie dosłuchuję nawet do końca, to płyty wysłuchuje się całej zazwyczaj. Więc puszcza się ją, potem puszcza się drugą stronę i w ten sposób sobie po prostu cały ten album leci. W związku z czym myślę, że doświadczenie tej muzyki jest zupełnie inne. Pozwala się zdecydowanie bardziej skupić i zwolnić z pewnością.
Ja też rozmawiając z różnymi twórcami w Radiu Kraków Kultura i w Radiu Kraków poruszałam taki temat nawet tego takiego pewnej fizycznej niedogodności, którą niesie za sobą gramofon i płyta winylowa, że żeby przeskoczyć na przykład numer, trzeba wykonać bardzo dużo czynności, a mianowicie podejść do tego gramofonu, a jak słuchamy, to zazwyczaj albo coś robimy, albo leżymy i nam się nie chce. Potem trzeba poszukać początku kolejnej piosenki, co nie jest łatwe na płycie winylowej. Więc jest dużo takich rzeczy, które sprawiają, że nawet dla zwykłego lenistwa, czy z powodu zwykłego lenistwa, posłuchamy każdego numeru, który na tym winylu został wytłoczony. W takiej kolejności też, jak to zaplanował artysta, no bo to też jest ciekawe, prawda, że na Spotify możemy sobie przeskakiwać z numeru na numer, a tutaj jednak musimy tą historię przebyć razem z artystą i tak jak to zostało zaplanowane na albumie, a z albumem często stoi jakaś koncepcja.
Tak, dokładnie tak. Jeśli ktoś tworzył muzykę, to wie, że w momencie, kiedy, tak jak powiedziałaś, kiedy planujesz całą, nieważne czy to jest EP czy LP, to zwykle artysta myśli o tym, który utwór jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, prawda? Więc myślę, że większość ludzi nawet sobie w ogóle jakby nie zwraca na to uwagi, nie ma też w tym nic dziwnego, prawda? Ale jednak ta historia jest przekazana w taki odpowiedni sposób i to, co powiedziałaś wcześniej, absolutnie się z tym zgadzam. Zresztą widziałem takiego mema kiedyś śmiesznego ze sprzętem winylowym, że już nie pamiętam dokładnie, ale było tam właśnie, że jakby niewygoda, wysoka cena, to są jakby główne aspekty tego kolekcjonowania płyt winylowych. Właśnie z tym się zgadzam, no i z tym, że ten kawałek, jak właśnie czasem w kawi słyszymy, jak, nie często, ale ktoś czasami chciałby puścić na przykład, bo tam sobie można wybrać i mówi, że chciałby puścić tą płytę, stronę B i kawałek ten i ten. No i ja mam wtedy takie, okej, dobra, to będziemy celować, nie?
A jak wygląda twoja kolekcja prywatna muzyki? Nie wiem, czy są to tylko płyty winylowe, czy też inne nośniki się tam znajdują. Jakiej muzyki słuchasz? Co masz u siebie w biblioteczce?
Wiesz co, no to moja biblioteka jest w kawi tak naprawdę, więc...
No bo właśnie to, co pokazujecie w kawi na mediach społecznościowych, to jest totalny przekrój przez przeróżną muzykę.
Bo tak jest, bo tak jest i tak wygląda jakby mój gust muzyczny, że tak powiem. On się kształtował przez, myślę, 20, może 8 lat, myślę, od wczesnego nastolatka się jakoś zaczyna kształtować, tak myślę. I wiesz, i w zależności od etapu życia szedłem w innym kierunku, jeśli chodzi o muzykę, w związku z czym ta rozpiętość, myślę, jest bardzo duża. I ma to swoje plusy też, bo w zasadzie nie zamykamy się na żadną niszę czy też nurt i każdy, kto nas odwiedza, może, myślę, znaleźć coś dla siebie.
Tu Radio Kraków Kultura.
Mirosław Bzdyl, Kawi Cafe ze mną w studiu Radio Kraków Kultura. Rozmawiamy o listening barach, o muzyce, o winylach. Będziemy trochę też o sprzęcie za chwilę rozmawiać, bo to jest bardzo istotny komponent całego tego przedsięwzięcia. Ale ja wracam do mojego pytania sprzed przerwy muzycznej, bo Mirek chciał mnie trochę zbyć. Mówi, że różne gatunki muzyczne ma na półce, że każda muzyka jest wartościowa, ale ja chcę konkretów. Mirek, co dokładnie, jak ten twój szlak muzyczny podążał? Z czego wychodziłeś? Gdzie to ewoluowało? Jakie były twoje ścieżki po drodze? Ja zaczynałam od rapu, a skończyłam na techno. Taka jest moja ścieżka.
Dobrze. Ojejku, ile mamy czasu? Nie, no żartuję.
Aktualnie 10 minut na to wejście antenowe.
Nie, no to spoko, to wystarczy. Wiesz co, zaczynałem od jakiejś takiej popowej muzyki. W ogóle chyba kiedyś pierwszy kawałek, jak byłem na koncercie Stinga, to sobie uświadomiłem, że Englishman in New York to jest chyba pierwszy utwór, jaki w ogóle pamiętam w życiu. Wcześniej pewnie coś słyszałem, ale mi się zatarło. Wiesz, na pewno jakby mój tata słuchał Marka Grachuty, pamiętam, Niemena i muzyki dobrej, bardzo dobrej, jakościowej polskiej, takiej klasyki. Ja sam zaczynałem od Nirwany. Ona chyba była pierwszym moim takim wyborem, taki grunge, jakiś rock.
Takim świadomym wyborem.
Dokładnie tak.
Słuchacza.
Tak, dokładnie tak. Później, wiesz, bo ja mieszkałem w podkrakowskim Gdowie, więc tam było takie community, jeszcze nie było tego słowa chyba wtedy, w języku
ale
polskim używanego.
Tak,
tak, już niestety mi się to też udziela. Ale społeczność była mocno taka właśnie metalowa, rockowa i no mi się to udzielało. Ale później jakby w szkole średniej poznałem hip-hop. Leroy Paktofonika, Molesta, jakieś takie pierwsze, wiesz, WWO chyba największy wpływ na mnie miały. No później sam zostałem raperem i jakby na tym się najmocniej koncentrowałem przez długie lata. No i później co? Jak mi się przejadł ten hip-hop, bo ja jeszcze go robiłem, ale już go praktycznie nie słuchałem, bo gdzieś tam mi się w głowie pozmieniało gusta. I
To robiłeś go z rozpędu, czy dlaczego robiłeś, a jednocześnie już nie byłeś tak mentalnie w to zanurzony?
To jest dobre pytanie. Może dlatego jako raperowi gdzieś tam nie wyszło mi tak jak chciałem, żeby mi wyszło, nie? Nie czułem tego już do końca, tak, to prawda. Dzisiaj już tam po parunastu latach sobie wiesz, całkiem szczerze odpowiadam na to pytanie. Ponieważ wiesz, hip-hop jakby dla mnie ewoluował w kierunku muzyki popowej i to tak popowej, że przestał mi się zwyczajnie podobać, nie chcę się rozwodzić tutaj za bardzo na ten temat, ale zwyczajnie przestałem go czuć. No i wsiąkłem w elektronikę, jakby to techno, która jest u ciebie. Wiesz, które wcześniej gdzieś tam, kiedy ja miałem 18-17 lat, wiesz, to było Energy 2000 i to się i Blue Star, więc to się kojarzyło jakby z innym techno niż tym, o którym teraz myślimy, myślę, obydwoje. Ale tak, odkryłem muzykę elektroniczną i później Spotify, który jakby wiem, że dużo złego się o nim mówi i tak dalej, ale w momencie, kiedy pierwszy raz go odpaliłem i gdzieś ten algorytm zaczął podrzucać mi utwory, tak jak to robi cały czas, dla wszystkich, to była po prostu eksplozja w mojej głowie, wiesz. To było otwarcie się na nurty, których już w ogóle chyba przestałem nazywać i szukać w ogóle, wiesz, jakichś odpowiedników, wrzucać je do jakichś koszyków, tylko sobie dawałem polub i tyle. I tak, zdecydowanie wówczas, czyli no, kiedy to mogło być, jakieś 6-7 lat temu, otworzyłem się już na absolutnie wszystko. No i tak to wyglądało, i tak to wygląda do teraz. Także jak czasem właśnie ktoś przychodzi, ostatnio właśnie był taki pan, myślałem, że jest Niemcem, miał koszulkę Paul Kalkbrennera, a był na koncercie Borisa Brejczy. Się okazało, że jest Anglikiem, ale jak mu właśnie pokazałem Discogsa, bo on w ogóle nie wiedział, nie miał świadomości, że jest takie coś. No i naszego mu pokazałem i on zaczął sobie lecieć tak i mówi, man, what the... Nie będę mówił. Dokładnie, hell. O co tu chodzi? Czemu w ogóle masz od takiego gatunku gdzieś tam Andrea Bocelli, aż po Black Sabbath? O Jezu, nie mam Black Sabbath, dalej nie zamówiłem. Ale nie Black Sabbath miałem na myśli, tylko Nergala i black metal.
Wytłumaczmy, co to jest Discogs, bo może nie dla wszystkich osób to jest oczywiste. Discogs to jest taka strona połączona trochę z takim miejscem, gdzie można muzykę sprzedawać, a nawet jest to bardzo istotna funkcja tego portalu. Audiofile z całego świata, kolekcjonerzy płyt winylowych, nie tylko winylowych, mogą się tam muzyką wymieniać. Można ustrzelić naprawdę okazy takie, które się nie zdarzają zbyt często. Oczywiście te białe kruki często też osiągają swoje odpowiednie ceny, ale jest to takie właśnie miejsce, gdzie można tą muzykę kupować, ale można też właśnie tworzyć swoją kolekcję, więc to, co ty mówisz, że pokazałeś waszego Discogsa, rozumiem, że macie kolekcję, tak, tam stworzoną i to z niej można na przykład, nie wiem, wybierać jakąś muzę, czy o co tutaj chodzi?
Tak, tak, dokładnie tak. Wiesz co, jest to takie fajne miejsce, gdzie można, tak jak powiedziałaś, handlować zwyczajnie tymi płytami, aczkolwiek nie jest to
bardzo ci dziękuję za to słowo. Poszukiwałam go przez ostatnie 5 zdań opisu, czym jest Discogs.
Okej. Tak, ale jest poranek, tak jak sobie mówiliśmy. Oprócz handlu jest to super narzędzie i polecam każdemu, kto jakieś płyty w domu ma, i polecam robić to od początku, bo ja jakby przeskakiwałem, skipowałem to zupełnie i zacząłem, jak już miałem ponad 100 pozycji, i to nie jest takie proste przy winylach, bo ich jest po prostu, wiesz, wtedy sobie zdałem sprawę, jaki to jest ogrom, to jest ocean niekończący się płyt, wydań i tak dalej, i tak dalej. Można bardzo dużo sprawdzić tak naprawdę na temat swojej kolekcji i posiadanej kopii. No i katalogować przede wszystkim. Można w łatwy sposób potem te płyty ogarnąć sobie, co się ma, a czego nie. I tak, w momencie, kiedy właśnie otwieraliśmy Kawi, to długo się zastanawialiśmy z moją Eweliną nad tym, no ja się bardziej zastanawiałem, bo ona mówiła, że nie. Czy udostępnić jakby gościom, klientom, żeby mogli sobie te płyty gdzieś tam przeglądać, wybierać, ale stanęło na tym, że jednak nie możemy tego zrobić, ponieważ no jakby, no wiadomo jak jest, to się zużywa, a to są drogie rzeczy, więc potrzebowaliśmy jakiegoś sposobu, żeby ludzie mogli sobie te płyty wybrać w dogodny sposób. No i przez to, że mamy tam kod QR, który można sobie zeskanować i który odnosi ciebie wówczas do tej kolekcji na Discogsie, można w łatwy sposób znaleźć tą pozycję, pokazać nam i my wtedy puszczamy.
Jedna taka refleksja, po co jeszcze Discogs może być nam potrzebny w życiu. Czasem przychodzi taki moment, choć bardzo rzadko, że chce się sprzedać jakąś część swojej kolekcji. Na przykład teraz obserwuję u swojego znajomego taki moment w życiu, gdzie wyprzedaje, nie wiem jakie są dokładnie motywy tego, ale około 5000 swoich winyli, to jest głównie kolekcja muzyki klubowej. No i żeby to faktycznie sprzedać, musi zapraszać osoby do siebie na listening bar, prywatny odsłuch płyt i digging, czyli grzebanie w tych wszystkich winylach, bo to nie jest nigdzie opisane, nie zarchiwizowane, więc nawet nie ma żadnej listy tych winyli. A jak się ma takie coś na przykład na Discogsie czy na jakimś innym portalu, chociaż Discogs jest teraz najbardziej popularny już od dłuższego czasu, no to trochę sprawa się robi łatwiejsza. A drugie pytanie teraz będzie, nie boisz się udostępniać tak swoich płyt osobom, które przychodzą do Kawi Cafe?
Wiesz co, no boję się. Boję się, na szczęście jakby wiesz, że tak powiem, mało, z tego co obserwuję, mało ludzi jest u nas przypadkowych. Zwykle jak ktoś wchodzi, no to gdzieś tam albo już o nas wie, albo widzi z ulicy, bo to też widać po reakcji ludzi, że widzą, że są płyty, że można posłuchać tej muzyki. No wiadomo, troszeczkę jest strach przy dzieciach, kiedy wchodzą ludzie z dziećmi, więc wówczas musimy maskownicę zakładać na głośniki i zamykać klapę od gramofonu, no bo wiadomo, to po prostu różnie bywa.
I alarm włączać na klapie od gramofonu, nie? Że tak, jak się tak. Dziecko próbuje otworzyć, to całe Kawi wyje.
Nie, no wiesz, u nas jest mało miejsca i jest bardzo kameralnie, więc zwykle rodzice poczuwają się do odpowiedzialności, żeby pilnować swoich dzieci, więc jak do tej pory rok czasu minął i odpukać tutaj nic się nie zdarzyło złego, więc wierzę, że tak będzie. Jest oczywiście pewna doza strachu, ale ogarniamy.
A czy to jest tak, że osoby, które do was przychodzą, jakby obcują też z tym winylem, mogą sobie samego na gramofon położyć, czy to tylko wybieranie muzyki, a resztę robi ekipa Kawi Cafe?
Wiesz co, kiedy jestem ja, no to dosyć szybko, że tak powiem, rozpoznać, czy ktoś już wcześniej obcował z winylami, czy nie.
A jak się to rozpoznaje?
A tak, intuicyjnie. Wiesz co, wystarczy też zapytać czasami i czasem to robię, żeby doprecyzować. No wiesz, to też nie jest taka rzecz, że jak ja komuś ją dam do ręki, to od razu ją zepsuję, prawda? Więc to też nie traktuję tego jakiejś świętości totalnej, więc jeśli ktoś chce sobie zobaczyć płytę, więc to tak samo czy Ewelina, czy ja, po prostu ją wyciągamy i mu dajemy, żeby sobie zobaczył. No aczkolwiek na początku gdzieś tam byliśmy bardziej poluzowaliśmy troszeczkę te restrykcje nasze i zdarzało się, że płyta lądowała na podłodze, więc od tamtej pory już jakby po tych pierwszych 2-3 miesiącach wiemy, co możemy robić, czego nie, więc no...
No właśnie, bo tu nie chodzi też tylko o jakieś niecne intencje osoby, która chce tą płytę, ale o jakiś przypadek zwykły, prawda?
Oczywiście, dokładnie. Poza tym, no jest to kawiarnia, są tam napoje, prawda, i tak dalej. Więc, ale tak jak powiedziałem, do tej pory nie zdarzył się żaden incydent taki, który by mnie jakoś bardzo mocno przeraził i zwykle ludzie, którzy się tam pojawiają, mają szacunek do tych rzeczy i też się cieszą po prostu, że mogą sobie, wiesz, podtrzymać tą płytę, czy zrobić sobie z nią zdjęcie, czy cokolwiek, więc ja się też strasznie wtedy cieszę.
Tu Radio Kraków Kultura.
A na antenie Radia Kraków Kultura Mirosław Bzdylka, Wika Fe, rozmawiamy o wszystkim, o muzyce, o płytach winylowych, o tym, jak słuchać muzyki, o różnych gatunkach muzycznych, a teraz pogadamy trochę o sprzęcie, bo wiem, że ten sprzęt w miejscach tego typu, takich jak Wika Fe, jest bardzo istotny, bo to nie chodzi o to, żeby tam jakieś sobie głośniki stały i jakiś sobie gramofon stał i żeby całą atrakcją był fakt, że to stoi i jakoś tam gra, tylko ta jakość właśnie jest bardzo istotna. Więc Mirek, jak to wygląda w Wika Fe? Co tam ciekawego wrzuciłeś do swojej kawiarni czy do swojego listening baru, kontynuując tę narrację, którą rozpoczęliśmy, spotykając się tutaj, żeby to wszystko miało faktycznie tę jakość, żeby to było takie doznanie muzyczne, a nie tylko przesłuchanie jakiegoś numeru?
To tak, po pierwsze to zapraszam na Instagram nasz, ponieważ tam jest taka rolka przypięta, jedna pierwsza bodajże, albo druga, która, gdzie jest rozpisane, co konkretnie tam sobie stoi. Inaczej można słuchać muzyki, ale w dużym skrócie jest to sprzęt audiofilskiej klasy. Oczywiście, wiesz, no, audiofilskiej to jest takie też specyficzne słowo.
No właśnie, od razu chciałabym cię zapytać, co to za kategoria w takim
razie.
Tak,
to znaczy ja szczerze mówiąc, to wiesz, nie wiem, jakie tam są kategorie. Pewnie audiofilskiej.
Audiofilskiej to znaczy drogi.
No tak, tak, jest to drogi sprzęt z pewnością. To też jest oczywiście pojęcie względne, prawda? Więc... no kilkadziesiąt tysięcy jest wart, powiem tak upraszczając, aczkolwiek też no, są audiofile, którzy mi powiedzą, że no, od kilkuset tak naprawdę się zaczyna gdzieś tam sprzęt audiofilskiej klasy, bo wiem, że są. I pewnie mają rację, wiesz, ja jakby nie forsuję tutaj swojego zdania. Jest to sprzęt, który na mnie zrobił bardzo, bardzo duże wrażenie, kiedy go kupowałem i w momencie, kiedy miałem X pieniędzy, żeby wydać na ten sprzęt i poszedłem z taką myślą do sklepu, wziąłem sobie płytę, pamiętam, Daft Punk i powiedziałem panom, Random Access Memories, pamiętam, i powiedziałem panom, co chcę, ile mam kasy i w ogóle, no to wydałem, jak oni mi podpinali tam kolejne setupy, wyżej. Też dobrzy sprzedawcy, muszę przyznać.
A kawę ci zrobili?
Tak, ale zrobili mi kawę, ale wiesz, trafiło na podatny grunt bardzo. Tak, i wyszedłem ze sprzętem kilkukrotnie przekraczającym ten budżet, który sobie założyłem, ale jakby efekt, który słyszałem, po prostu mnie zwalił z nóg.
Co to jest za efekt w takim razie? Co tam takiego jest w tym dźwięku?
To ja cię zapraszam do Wika Fe, to sobie siędziemy kiedyś i ci puszczę, bo to...
Musimy zachęcić też słuchaczy, żeby odwiedzili, więc musimy tu coś zaproponować.
Wiem,
co jest takiego w tym, co masz w Wika Fe, macie w Wika Fe, czego nie ma w takim, wiesz, domowym... No, oczywiście, chyba, że jesteś audiofilem i ma się za te kilkaset tysięcy w domu sprzęt na przykład,
tak,
prawda?
Oczywiście. Wiesz co, nie jest to... Kurczę, bardzo ciężko to jest opisać, tak, ale bardzo, bo to jest doznanie,
właśnie,
wiesz?
Właśnie opisz doznanie, które miałeś, kiedy powiedziałeś, dobra, to jest ten zestaw, który biorę. Wtedy, kiedy ci panowie sprzedawcy tam ci kawę parzyli.
No nie, no to ja miałem gęsią skórkę, wiesz, jak usłyszałem Georgia by Moroder, wiesz, na tym konkretnym setupie i do dzisiaj ją mam, więc nie jest to coś, do czego się można przyzwyczaić, nawet mając to na co dzień, myślę. No oczywiście moja Ewelina powiedziałaby inaczej, słuchając po 10 godzin tej muzyki dzień w dzień praktycznie, bo teraz
może
tak
też miała gęsią skórkę.
Na początku
ale
na pewno. Jest to... Wszystko też zależy od słuchu człowieka, bo jakby większość ludzi niestety gdzieś poczuje tą różnicę, ale nie poczuje jej aż tak bardzo. wiesz, no mam znajomych i kolegów, którzy słuchają kawałków na, powiedzmy, głośniku od laptopa i dla nich nie ma większej różnicy, czy słuchają to tam, czy słuchają u mnie w kawiarni. Dalej się z nimi przyjaźnię, można powiedzieć, ale disuję ich strasznie za to. ale nie, no jest to doznanie i to doznanie idealnie, myślę, wiesz, chciałem właśnie stworzyć takie miejsce, może w ten sposób to ugryzę, gdzie zapadasz się w fotelu, pijesz sobie kawkę i twój wybór muzyczny, akurat twój wybór muzyczny, dociera do ciebie w takiej jakości, w jakiej wcześniej go nie słyszałaś. I tutaj kilka, myślę, tych aspektów i estetyczny, ponieważ to też wygląda świetnie, myślę. Mówię tutaj o sprzęcie. Wiesz, ten zapach kawy, smak kawy, to wszystko się razem łączy. Więc to jest high-end pod wieloma względami, myślę.
Ja też myślę o tym, że to jest takie ciekawe doznanie, chociaż w kawi jeszcze moja noga nie postanęła, ale miałam przyjemność odwiedzić inne listening bary w różnych miastach europejskich, że to jest też takie doznanie, że nas to trochę wyrywa z tego pędu ulicy, że skręcamy w ten taki, w bramę, w drzwi, w zaułek i nagle znajdujemy się w takim magicznym, zupełnie innym świecie, gdzie bodźce są takie, jakie je wybieramy, czyli jest to zazwyczaj muzyka, no i smak, mówię. Mamy kawę, możemy oczy zamknąć, możemy mieć je otwarte. To byłby trzeci zmysł, którym operujemy, ale że to jest takie spowolnienie trochę i nastawienie się na jakość doznawanych bodźców, a nie na ich ilość. Chociaż na tą ilość w mieście często się sami świadomie nie decydujemy, tylko nas po prostu przytłacza życie uliczne.
Tak, oczywiście. Wiesz co, no bardzo często właśnie tak jak powiedziałaś o tym zamknięciu oczu, to chyba taki pierwszy moment, kiedy z Eweliną, ponieważ ona jakby pomaga w tym wszystkim, jest od samego początku ze mną. Mimo, że jestem właścicielem i jakby...
Dlaczego Ewelina nie ma dzisiaj z nami w studiu? To jest no, bardzo właśnie, ważne
czekaj.
Pytanie.
Dobra, no właśnie otwiera kawiarnię.
No właśnie. Obowiązki.
Tak, ale na pewno nas
słucha. Zapraszamy również.
Tak, jak najbardziej należy jej się tutaj też miejsce. Wiesz co, pierwszy, wracając do tego, co mówiłem, pierwszy taki moment, kiedy zauważyliśmy, że to jest coś wyjątkowego, to było w momencie, kiedy już nie pamiętam, jaki leciał sobie utwór, ale dosyć taki znany, że ludzie go znali i siedzieli sobie ludzie, część z nich miała zamknięte oczy i sobie nucili pod nosem i wiesz, i jakby... Dotknąć tak wspaniałej atmosfery, no to jest coś bardzo unikatowego. Myślę, że nam się to udało, mimo że jest to, no tak jak mówiłem, kameralne i dosyć małe miejsce. Mały minusik za to, że jeszcze tutaj, że nie byłaś u nas, ponieważ no jakby...
Bije się w pierś, słuchaj, no nie byłam, no, ale no, ja tutaj cię zaprosiłam po to, żebyś też mnie zachęcił do tego, żeby odwiedzić i na pewno wpadnę na przestrzeni kilku kolejnych dni. Tak dobre jest to zachęcenie.
Mam nadzieję.
Ale też próbujecie zachęcić osoby, które mogłyby do was przyjść działalnością w mediach społecznościowych. To jest taki bardzo ciekawy aspekt. My go dzisiaj w całości pewnie nie omówimy, bo nasz czas się powoli kończy, ale zapraszasz gości, czy zapraszacie gości, zazwyczaj związanych z branżą muzyczną, którzy opowiadają o przeróżnych płytach. To też z jednej strony pokazuje, że dobry zmysł marketingowy, chociaż nie wierzę, że to jest skrojone tylko i wyłącznie pod marketing. Myślę, że tam jakaś zajawka się w tym po prostu kryje, twoja czy wasza, żeby posłuchać, co ludzie mają o muzyce do powiedzenia. A z drugiej strony, no po prostu bardzo fajne takie dziennikarskie działanie z waszej strony, że wiesz, no to trochę jak wywiad zrobić właściwie z artystą na temat muzyki. Co to jest za koncept? Czyli to był pomysł, żeby tak zapraszać ludzi? Ile pracy to wymaga? Wiem, że zdradzałeś mi przed wejściem na antenę, że nagrywki robicie rano, bo jest najlepsze światło,
tak.
Więc jak to wygląda?
To jest właśnie coś, co... Jezus, nie jestem w stanie, bo jakby słyszę często to pytanie i ja do końca chyba nie pamiętam momentu, kiedy się to wyklarowało, ponieważ działy się te rzeczy bardzo, bardzo szybko dla mnie i tak jak ci wspomniałem, i tutaj też wspomniałem, byłem raperem i miałem dosyć sporo znajomych, dalej mam sporo znajomych z tego świata i ogólnie ze świata mediów, powiedzmy, więc to było śmieszne, ponieważ na początku myślałem, że będzie to element marketingu. No i poniekąd jest oczywiście, ale w momencie, kiedy to odkryłem, kiedy zrobiłem pierwsze kilka wywiadów i pierwszą nieznajomą mi osobą był mój czwarty gość, byli tak naprawdę bracia Sarapata. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, czy mogę zrobić z dwoma chłopakami naraz, więc zrobiłem z jednym, ponieważ no, uznałem, że wiesz, że jakby taka będzie koncepcja. To w tamtym momencie to była eksplozja. Po prostu zaczęli się do mnie odzywać sami ludzie, artyści. Byłem totalnie zszokowany, jaki to jest ogrom możliwości. I tutaj właśnie możliwości, przestałem patrzeć na to pod kątem marketingowym, ponieważ to oczywiście działało, więcej ludzi się u nas pojawia i tak dalej, więc to jest super, że to się napędza, ale wówczas zrozumiałem, że jakby gdzieś te moje początkowe wizje, czyli o, będę youtuberem, influencerem, nie wiem, cokolwiek, no bo takie się pojawiały, prawda, od razu, zeszły na drugi plan, ponieważ zrozumiałem, że wow, jest jakby całe morze historii, które mogę usłyszeć, niesamowitych historii. I w momencie, kiedy pojawił się u nas Plaż, potem Marta Złakowska, wiesz, i gdzieś tam usłyszałem tę historię i też zacząłem się pewnie czuć w tym, co, w jaki sposób z tymi ludźmi rozmawiać, ponieważ no nadal, wiesz, na początku, wiesz, co innego jest nagrywać solo, co innego jest z kimś rozmawiać, jakby przekonałem się o tym, ale tak, wkładałem w to bardzo dużo energii, bardzo dużo pracy i stało się to moją pasją.
Zachęcamy do tego, żeby odwiedzić media społecznościowe Kawi Kafe, bo tam są nagrania, które już się odbyły. Pewnie plany też już są na kolejnych tak. gości, a możesz zdradzić? Jakiś taki, wiesz, ekskluzyw tutaj przeciek nam dać? Co? Kto następny?
Kurczę, ja mam tak, że ogólnie z ludźmi, z artystami, jeśli coś nie zależy w 100% ode mnie, tylko częściowo od kogoś, to wolę nie zdradzać, ale może zmobilizuję tutaj pewne osoby. Tak, planuję jeszcze dwa do końca i muszę sobie zrobić przerwę, bo to jest takie 17 odcinków mi wyszło, planowałem 10 w ogóle, to wszystko poszło
to
swoim
torem.
To trzeba
sezonami to trzeba
no,
robić.
No, więc pierwszy longplay będzie zamknięty z końcem tego roku i są to chłopaki z Omasty, jeszcze ich planuję i jest to Adaś Kropka, taki wykonawca, który teraz będzie miał swoją premierę. Polecam bardzo, bardzo, jeśli ktoś nie zna, bo zarówno i Omastę, i Adasia, bo są świetni.
Odsyłamy na media społecznościowe, zapraszamy na ulicę Lidla do Kawi Kafe. Mirosław Bzdyl był moim gościem na antenie Radio Kraków Kultura. Dzięki za rozmowę.
Dzięki również.
Tu Radio Kraków Kultura.